Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Niektóre spostrzeżenia naukowców bardzo mnie zaskoczyły, dlatego muszę się nimi z Państwem dziś podzielić. Chodzi między innymi o przyczyny zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Nie ma co do tego wątpliwości, że to wciąż bardzo poważny problem, bo według badań nawet co piąty nastolatek ma jakieś zaburzenia odżywiania. I wpływa na to wiele czynników. Nierealne wzorce, które podsuwają nam media społecznościowe albo generuje sztuczna inteligencja, presja rówieśników, stres szkolny czy cyberprzemoc. Ale jak się okazuje, wszystko zaczyna się już od życia płodowego. Ważne jest to, co myśli i czuje wówczas matka, a także to, jak potem traktuje swoje dziecko emocjonalnie, ale także jak je karmi i pielęgnuje, no i jakie ma relacje z dzieckiem. O tym między innymi rozmawiali eksperci podczas konferencji pod tytułem Ciało i umysł uwięzione w klatce, zorganizowanej przez Podlaski Sanepid i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jednym z ważnych tematów było też zapobieganie różnym ryzykownym zachowaniom młodych ludzi. Posłuchajmy, co mówią na ten temat znawcy problemu.
Akademia Życia.
Zacznijmy może od mediów społecznościowych, kultury i hejtu, które mają ogromny wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania. To jest tak zwany body shaming i o tym mówi nasz pierwszy gość, psychoterapeutka, psychodietetyczka Izolda Hukałowicz.
Na pewno można zaobserwować to, że wpływ social mediów, tego co dzieci i młodzież konsumują w internecie, a także hejtu rówieśniczego już, czy to w internecie, czy poza tym internetem, ma bardzo duży wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania. Jest takim jednym z czynników, które no niestety predysponują do rozwoju tej choroby. To nie jest oczywiście jedyny czynnik i nigdy zaburzenia odżywiania nie rozwijają się wyłącznie z tego powodu, natomiast niestety może to być taki znaczny przyczynek do rozwoju tych zaburzeń. No, żyjemy w świecie cyfrowym i w zasadzie młodzież ma dzisiaj taką tożsamość cyfrową i w związku z tym to, co konsumuje, bardzo mocno wpływa na jego życie, na wszystkie jego sfery. A niestety internet i social media mają tu swoją mroczną stronę, która nie sprzyja takiemu dobrostanowi psychicznemu. I młodzież niestety jest bombardowana bardzo takimi nierealistycznymi ideałami piękna w social mediach. Problemem jest na pewno to, że spora część nastolatków, zwłaszcza młodszych dzieci, nie ma w ogóle świadomości tego, że te zdjęcia są nierealistyczne, są poprawiane, są filtrowane.
Jeszcze też teraz tworzone przez sztuczną inteligencję.
Tak, to już kolejny problem, prawda? O ile jeszcze kiedyś to była prawdziwa postać, jakoś ulepszona cyfrowo, teraz mamy do czynienia z bardzo realistycznymi w ogóle tworami w 100%. No i dzieci niestety nie mają takiego jakby filtra i biorą to za prawdę i porównują się. Niestety no, widzą siebie w niekorzystnym świetle w porównaniu z tymi obrazami, no i chcą coś zrobić. A jeżeli widzą ciało szczupłe, atrakcyjne, widzą powiedzmy jakieś rolki, które jeszcze dają receptę na to, jak takie ciało osiągnąć poprzez na przykład restrykcyjne diety, czy bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne, no to zaczynają to aplikować do swojego życia, a to już jest krok ku temu, by zaburzenia odżywiania rozwinąć.
I tutaj duża rola rodziców, żeby zauważyć te symptomy. No mam nadzieję, że nie dojdziemy do takiej sytuacji, jak na przykład w kulturze koreańskiej, o Korei Południowej mówię, kiedy to nastolatki, takie w okolicach nawet 16-17 roku życia, dostają od rodziców w prezencie vouchery na operacje plastyczne, bo tam jest kult wyglądu absolutny. Tam przy przyjmowaniu do pracy liczy się bardzo, bardzo, bardzo wygląd.
Zdecydowanie. Obawiam się, że to niestety może też z czasem i do naszej kultury wpłynąć, może nie w takim wymiarze, miejmy nadzieję, ale rzeczywiście rola rodziców jest tutaj ogromna, bo dziecko wychowuje się w rodzinie i po prostu czerpie stamtąd wzory i jeżeli dziecko widzi, że mama jest niezadowolona ze swojego ciała.
Tak, my to manifestujemy, prawda, my dorośli, że muszę schudnąć, ale się roztyłam, ale jestem gruba.
Tak, tak, właśnie, dzieci słyszą te przekazy, taki negatywny język wobec swojego ciała, mnie matki i mnie ojca, że muszę schudnąć, musimy być na diecie, jakieś takie życie w rygorze, no to dziecko przyjmuje to za normę, tak wygląda normalne życie, tak muszę o siebie w cudzysłowie dbać.
I robi to hardkorowo, na przykład głodząc się.
Na przykład tak, robiąc to hardkorowo, czyli przekraczając pewne granice. Bo sama chęć życia zdrowo nie jest zła, jest bardzo pozytywna. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy dochodzi to po prostu do ekstremum i zaczyna szkodzić zdrowiu. Zaczyna szkodzić zdrowiu, relacjom społecznym, gdy zaczyna przeradzać się w pewną obsesję.
Jak takie zaburzenia odżywiania wpływają potem na psychikę dziecka, w ogóle na jego funkcjonowanie, na jego życie?
Wpływają, można powiedzieć, po całości. Bardzo mocno. To jest gigantyczne cierpienie. Takie osoby, które doświadczają zaburzeń odżywiania, one często używają takiej metafory: jestem w klatce. Jestem w klatce, z której nie jestem w stanie się wydostać sam. Czyli kwestie jedzenia, kwestie aktywności fizycznej, tego jak wyglądam, ile ważę, ile spożywam kalorii, to zajmuje całą przestrzeń życiową i nie ma już wtedy miejsca na spotkania. W zasadzie wszystkie spotkania muszą być dostosowane pod reguły chorobowe. Nie ma czasu po prostu na normalne życie.
Traci się przyjaciół, traci się chłopaka na przykład.
Tak, w zaburzeniach odżywiania, nawet z takiego czysto fizjologicznego punktu widzenia, generalnie niknie taki popęd płciowy, więc taki etap normalnego rozwoju, kiedy to zainteresowanie powinno się pojawiać, on jest przyhamowany i tego po prostu nie ma. Dziecku na tym nie zależy, czy nastolatkowi.
No i przekracza się kolejne czerwone linie, nie zauważając ich, aż do takiego niebezpiecznego momentu, kiedy potem walczy się o życie w szpitalu na przykład, kiedy dziecko jest skrajnie niedożywione, no na granicy śmierci głodowej.
Zgadza się, no to już jest taki najgorszy scenariusz, natomiast ja tu bardzo bym chciała podkreślić, że większość zaburzeń odżywiania nie widać po sylwetce. To jest taki dosyć stereotypowy obraz osoby z zaburzeniami odżywiania, że ona jest wychudzona. Nie, większość osób jest często wręcz w normie, mogą być to osoby też z nadwagą, z otyłością i mimo wszystko stosować bardzo restrykcyjne i niezdrowe zachowania. Także powinniśmy być uważni nie tylko na utratę masy ciała, bądź powiedzmy nagłe jakieś przybieranie, ale też generalnie zachowania wokół jedzenia i wokół ciała. Też kiedy dziecko się wycofuje, kiedy widzimy, że gdzieś tam się pojawia w rozmowach temat diety, tego, że ja siebie nie lubię, moje ciało mi się nie podoba, pojawiają się jakieś zachowania, które mają to naprawić. One nie muszą od razu prowadzić do tego, że ja schudnę, ale już to jest taki sygnał alarmowy, że coś tam może się dziać.
Czyli niekoniecznie wychudzona sylwetka. Niekoniecznie. To nie musi być etap kościotrupa.
Nie musi być. To już jest oczywiście zdecydowanie najgorszy etap. Chociaż z drugiej strony wtedy często jest szansa na odbicie i zaczyna się zdrowienie, bo jest ta pomoc. Widzimy, że ta osoba potrzebuje pomocy, ona odzyskuje pomoc. A osoby, po których nie widać, one często długo cierpią w samotności i to ukrywają bardzo skutecznie przed światem.
Jeśli dorośli wychwycą te symptomy, a chcielibyśmy, żeby wychwycili to, co powinni robić?
Na pewno porozmawiać z dzieckiem, zaadresować to, że widzę, że jesteś smutny, że jakoś inaczej się zachowujesz, że troszeczkę mało czasu spędzamy ze sobą, że jesteś jakiś troszkę inny, czy masz problem, prawda? Czyli rozmowa, którą niekoniecznie powinniśmy kierować na ciało i na wygląd. Jest szansa, że wtedy dziecko się zamknie. Czyli po pierwsze zauważenie, że masz problem, że ja mogę ci pomóc i gdzie możemy z tym iść, żeby ci pomóc. Bo ja jako rodzic chcę ci pomóc, ale może jeszcze nie mam narzędzi, więc skierujmy się do specjalisty. I tutaj na pewno wizyta bądź u psychologa czy u psychoterapeuty. Czasami jest potrzebna też pomoc psychiatry, jeżeli należy włączyć leki. Na pewno można z tym pracować i walczyć i wyzdrowieć.
Akademia Życia.
Okazuje się też, że na zaburzenia odżywiania mają wpływ inne, mniej znane, ale równie ważne czynniki, takie jak życie płodowe i relacje dziecka z matką. Wszystko zaczyna się, tak jak już wspomniałam, w życiu płodowym, a nierzadko zdarza się, że matka nie akceptuje tego, że jest w ciąży, tego, jak w związku z tym zmienia się jej ciało i w ogóle życie, kariera. I o tym mówiły kierownik medyczny Całodobowego Ośrodka Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Galileo Medical Elżbieta Bonder i psychoterapeuta, psychotraumatolog, dyrektor Galileo Medical Sylwia Winiarek.
Są też teorie i pojmowanie przez matkę, że płód jest pasożytniczy, bo ten magazyn jej pokarmu, który dostarcza do płodu, jest trawiony, dostarczany jako budulec do rozwoju płodu. Jeśli mama ma takie myślenie w trakcie ciąży i urodzi dziecko, to ma poczucie, że to jest właśnie ktoś, jak urodzi się to dziecko, który pozbawił ją urody, zrezygnowała być może z kariery, ma negatywny stosunek, negatywną więź, zepsuł sylwetkę, zatrzymał rozwój właśnie w karierze, czy czasami, jeśli doszło do rozstania, to nawet, że musiała wybrać bycie matką, czyli poświęcić się. Dziecko to odczuwa, ten płód, potem dziecko.
Dziecko odczuwa to, że nastawienie matki jest takie, no niekoniecznie ciebie chciałam, niekoniecznie akceptuję to, co się ze mną dzieje, jak jestem w ciąży.
Jest to też regulowane przekazem transgeneracyjnym, że podobnie z babci na mamę i na córkę może być przekazywana ta predyspozycja. Czyli chcemy być matkami, ale nie lubimy być w ciąży. Z uwagi właśnie na to, co skutkuje, co wnosi ciąża.
Nie zawsze też te ciąże planujemy.
Nie zawsze są planowane, nie zawsze są takie książkowe, bo są trudne ciąże. Są ciąże, gdzie trzeba leżeć, trzeba przyjmować leki. Różne sytuacje życiowe, środowiskowe też się wydarzają w tym momencie. Stan psychiczny jest bardzo ważny. Matki, jak jest w ciąży, warto też dbać o to, wspierać.
Ale to, co matka powinna zmienić swoje myślenie, nastawienie, jeśli tak ona myśli, tak czuje, to co ona ma zrobić?
Ważne jest też nastawienie matki do własnego ciała. Czy kocha własne ciało, czy się akceptuje. Jeśli dziecko jest częścią matki, to jest symbioza między dzieckiem a matką od poczęcia samego.
W momencie, kiedy my czegoś nie wiemy, no to postępujemy instynktownie, niekoniecznie zawsze dobrze. Natomiast jeżeli my wiemy, zostanie to powiedziane, jakie są tego skutki, to jeśli jesteśmy w ciąży, to już ją inaczej zaczynamy traktować, lub też jak będziemy kiedyś w przyszłości w ciąży, będziemy to dziecko traktować inaczej i ciążę, dlatego że to wiemy, że to jest dobre dla naszego dziecka, dla jego prawidłowo rozwijającej się psychiki. I świadomość właśnie i uczenie się tego sprawia, że daje to pozytywne konsekwencje.
Wróćmy do tego. Ta ciąża jest właśnie tak, jak mówimy, jest to coś, co deformuje mi sylwetkę, co mi przeszkadza w życiu, co wytrąca mnie z tej mojej ścieżki kariery zawodowej, co mnie zniekształca fizycznie też i ja tak czuję. I co? I teraz wiem, że to, jak ja czuję, jak ja się zachowuję, ma wpływ na moje dziecko potem, na to, jak ono funkcjonuje w przyszłości. To co ja mam robić w takim razie?
Mamy coś takiego w naszym mózgu, co się nazywa kora przedczołowa. To jest obszar, który jest nauczalny i może zmienić swoje postrzeganie, nasze postrzeganie na różne tematy. W związku z tym korzystajmy z tej kory przedczołowej, to są obszary naszego kojarzenia, myślenia, kontroli naszego postrzegania, naszych uczuć. Korzystajmy z tego w sposób racjonalny. I skoro mamy takie postrzeganie, które dzisiaj wiemy, że nie jest dobre dla naszego dziecka, a instynktownie od tysięcy lat matka chce wszystkiego dobrego dla swojego dziecka, tylko to dobre jest różnie postrzegane. W związku z tym, skoro mamy informację, to wykorzystujmy tą informację i nasza kora przedczołowa niech pracuje i niech zmienia nasze postrzeganie, bo wtedy te trudności pokoleniowe, o których pani powiedziała, zostaną zatrzymane.
Co się dzieje z dzieckiem, jeśli ono czuje, że matka postrzega je jako tego pasożyta, tego no nie niechcianego, no bo nie zakładamy, że każda ciąża jest niechciana, no ale taką osobę, która tyle szkód jej poczyniła. To jak to wpływa na dziecko?
Może też być spoiwem związku, że można wtedy zatrzymać kogoś, kogo się kocha, bo czułaby się samotna. Zachodzi w ciążę po to, żeby być w relacji z mężczyzną i łączą się razem tym dzieckiem.
Albo zachodzi w ciążę po to, żeby nie być samotna, nawet jeżeli nie ma wizji tego partnera w swoim życiu. Co się dzieje z takim dzieckiem, które właśnie to wszystko wie i czuje już w życiu płodowym?
Na pewno czuje się niechciane, niewidoczne, potrzebuje uwagi, zainteresowania, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, bo to jest niezaspokojone od początku, tylko poprzez właśnie odrzucenie, bycie niewidocznym. Takie mamy są też takie niewrażliwe, nieczułe na płacz dziecka, nie karmią regularnie, nie rozróżniają płaczu. pomijam sytuację, że są w depresji poporodowej, czy przeżyły jakieś doświadczenie traumatyczne w trakcie porodu. Czyli zadbajmy też o stan psychiczny mamy, kobiety w ciąży, bo jednocześnie ona dba o stan psychiczny od samego początku w tym budowaniu tego aparatu umysłowego, czyli mózgu dziecka. Możemy przez psychoedukację, możemy przez wspieranie mam, na przykład przy szkołach rodzenia.
A dlaczego mówimy, że ciało i umysł są uwięzione w takim przypadku?
Bo jeśli nie zmienimy sposobu myślenia, nie wyeliminujemy rytuałów, nawyków żywieniowych, spostrzegania takiego zniekształconego siebie i sylwetki, obrazu siebie, to nie przestaniemy doświadczać ataków samouszkadzających, autoagresji na swoje ciało. Jedno z drugiego wynika i jedno z drugim jest w pewnej klatce, dlatego że bardzo silnie związane. Bo o zaburzeniach odżywiania mówi się jak wygłodzonym self, czyli osoba nie potrafiła siebie rozpoznać na poziomie zmysłowym, decyzyjnym, charakterologicznym, odpornością na stres. Pracuje się na wszystkich takich czynnikach osobowościowych, które są predysponentami do wchodzenia w zaburzenia odżywiania.
A jeśli jest taka sytuacja, że te odczucia matki, o których mówiliśmy, miały miejsce w czasie ciąży, kiedy dziecko się rodzi, no matka zmienia swoje podejście. Czy to, co wtedy czuło dziecko w tym życiu płodowym, może się zmienić pod wpływem tego, jak się matka zachowuje, kiedy już się dziecko urodzi i zmienia się ten jej stosunek, zapomina o tych zdeformowanym ciele, o tych wszystkich problemach związanych z donoszeniem na przykład ciąży?
Tak, jak najbardziej. W formie czułości, akceptacji, okazywanej miłości, w gestach, w sposobie wysławiania się do dziecka, w spojrzeniu, to tak jakby ten ośrodek zostaje zaspokojony u dziecka, to co potrzebuje, żeby być bezwarunkowo kochane.
Możemy to naprawić, tak?
Możemy to naprawić, tak. To są przeżycia takie reparacyjne dla dziecka, czyli naprawcze. Też młode matki, bo mówimy nie tylko o tych mamach, które czują się w wyniku ciąży zdeformowane, czy nie chciały ciąży, czy nie wiedziały, że są w ciąży, ale też mówimy o ryzyku zachodzenia w ciąży u młodych, nieletnich matek, że warto też to edukować i warto dać też prawo i nie oceniać, tylko pomóc, wspierać w naprawie tego, żeby przeformułować to myślenie, żeby dziecko i matka byli w takiej zdrowej symbiozie ze sobą.
Która bo sprzyja. Potem wyposażamy dziecko w taki niechciany bagaż na całe życie, który skutkuje różnymi problemami, z odżywianiem właśnie.
Tak, jak najbardziej.
Mówimy o anoreksji, bulimii.
Tak, objadaniu się, o bardzo zafiksowanym podejściu do zdrowej żywności. Takich zachowaniach kompulsywnych, obsesyjnych, perfekcjonizmie, który przekłada się i łączy te wszystkie zaburzenia.
Akademia Życia.
A teraz ryzykowne zachowania młodzieży związane z narkotykami, alkoholem, wagarami, drobnymi kradzieżami, które często prowadzą do poważnych problemów. Dlatego też trzeba robić wszystko, by im zapobiec. I na to właśnie zwracał uwagę psycholog i dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Sławomir Moczydłowski.
Myślę, że najważniejsze to po prostu być z dziećmi i mieć informacje na temat tego, jak się dziecko rozwija, jakie ma problemy, jakie są trudności, bo ponieważ to nam pozwala przede wszystkim wychwycić te początkowe kłopoty z tytułu rozwoju, uczenia się, chodzenia do szkoły i tak dalej. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to zostawić dziecko same i zająć się pracą, zająć się innymi obowiązkami. I gubimy wtedy ten moment takiej profilaktyki, kiedy zauważamy te pierwsze trudności związane ze szkołami, związane z odrzuceniem, związane z tym, że dziecko siedzi zbyt długo w komputerze, zaglądając na różne niewłaściwe strony. I to jest podstawowa sprawa. Bądźmy z dziećmi, wychwytujmy te pierwsze problemy. Profilaktyka jest znacznie łatwiejsza niż terapia, niż to, co w konsekwencji czasami bywa umieszczanie dziecka w specjalistycznym ośrodku.
W jakie problemy wpakowali się pana podopieczni, że właśnie są tam, gdzie są?
Problemy są bardzo różne. Najczęstsze to są rzeczy związane z używkami różnego rodzaju. Drugą sprawą bardzo narastającą jest kwestia uzależnienia od sieci i niewłaściwych zachowań, które tam się odbywają, zarówno takich, gdzie nasze podopieczne są agresorkami, ale także takich, w których one uwikłane w sieć dają się manipulować, co czasami prowadzi do bardzo negatywnych zachowań, chociażby takich związanych z sextingiem. Kolejną sprawą to jest chyba takie ogólne wyłączenie się ze świata rzeczywistego w kierunku świata wirtualnego. Dzieciaki przestają chodzić do szkół, nie odnajdują się w zespole klasowym, uciekają od towarzystwa i coraz więcej czasu spędzając w świecie wirtualnym, przestają po prostu rozmawiać, cieszyć się z życia, chodzić na zajęcia, co jest takim chyba najlepszym sposobem na profilaktykę.
A dlaczego tak się stało? Pan zna różne historie, każda jest inna, prawda, ale co sprawiło właśnie, że trafiły do tego ośrodka, że mają takie problemy, no już poważne problemy?
Najczęstszą trudnością są kwestie rodzinne, to są sprawy okołorozwodowe, gdzie rodzice zajmują się sobą, często manipulując dziećmi, dzieciaki szukają wtedy wsparcia w grupie rówieśniczej, szukają wsparcia w używkach, zamykają się w internecie, uciekając od tych problemów rodzinnych. Kolejną sprawą to jest kwestia nieodnalezienia się w grupie klasowej, szkolnej, bo czasami są po prostu dzieciaki, które słabiej sobie radzą społecznie, a nie potrafią rozmawiać, odnaleźć się, zabłysnąć, być gwiazdą internetu. Kolejną sprawą i chyba taką, która narasta, jest kwestia poczucia odrzucenia siebie jako osoby, która jest nieakceptowana wizualnie, bo to jest coraz bardziej problematyczne. To są wszystkie rzeczy związane z bulimią, anoreksją. Dzieciaki siedząc w internecie, widzą ten piękny, kolorowy świat, piękne modelki.
Na Instagramie.
Influencerów. Żyjemy w świecie wirtualnym, obrazowym i dzieciaki patrząc na to, jak wygląda ten świat, obniżają swój obraz siebie. Widzą piękne, zadbane, eleganckie, młode osoby w pięknych ubraniach. I patrząc na to, mówią, kurczę, no ja taka nie jestem, jestem gorsza, nie radzę sobie i stąd bardzo często uciekają w ten świat wirtualny, bo boją się tego świata prawdziwego, uciekają w narkotyki, uciekają w towarzystwo, które ich doceni, czasami niezbyt dobre.
No i nie rozumieją też, dlaczego one są inne, dlaczego one są takie gorsze, brzydsze i niewystarczające.
Tak, no bo niestety, no to teraz ten świat wirtualny, który jest w internecie, na TikToku zwłaszcza, generuje wiele problemów, bo dzieciaki tam spędzają coraz więcej czasu.
Ale z tym nie radzą sobie również dorośli?
A nie radzą sobie dorośli, nie radzimy sobie wszyscy z tym problemem, ponieważ świat się po prostu zmienił. My coraz bardziej zanurzamy się w ten świat wirtualny, łącznie z dorosłymi, którzy tak samo widząc to, jak wygląda świat Facebooka, Instagramu, TikToka i innych programów, nie potrafimy się odnaleźć i to nam obniża ocenę. No, patrząc na ten świat dookoła, który jest lepszy, automatycznie czujemy się gorsi. A jak czujemy się gorsi, to obniża się motywacja, chęć do życia i musimy znaleźć sobie coś, co poprawi nam tę chęć do życia, a najlepsze jest rozwijanie pasji, zainteresowań, bo to ma każdy z tych osób, które także trafiają do naszego ośrodka. I te dzieciaki, które uciekają w świat wirtualny, uciekają w świat narkotyków, nagle kiedy jest okazja, żeby rozwijać talent aktorski, muzyczny, taneczny, sportowy, cieszą się życiem, czytają książki, korzystają coraz mniej z TikToka, mniej scrollują, bo w każdym z nas siedzi coś takiego, co jest naszą pasją i najważniejsze w profilaktyce to dać po prostu dzieciakom szansę na rozwój, na to, żeby odkrywały siebie i wtedy świat jest piękniejszy. Na pewno powinniśmy po pierwsze przyzwyczajać dzieciaki do tego, że świat, z którym się spotykają w komputerze, jest nie zawsze realny. Pokazywać te zagrożenia, pokazywać różne czyhające tam pułapki.
Manipulacje.
Manipulacje, tak, chociażby sztucznej inteligencji i to, że świat ten realny, koledzy, podwórko, zabawa, boisko, dom kultury jest takim samym fajnym światem, że można pięknie poczuć się malując, biegając po boisku, tak jak kiedyś, śpiewając w jakimś zespole i tu nie trzeba być doskonałym i wyjechać na Eurowizję. Po prostu trzeba się bawić i powinniśmy taką radość życia, kreatywność budzić w dzieciach. Po prostu trzeba im pokazać. To troszkę tak jak z rozwojem zwykłych gier planszowych. Nagle się okazuje, że w wielu kawiarniach widzimy młode osoby grające w planszówki, grające w karty, siedzące przy kawie i się okazuje, że jest to fajna zabawa. Niekoniecznie trzeba wyjmować komórki i siedzieć scrollując podczas obiadu, co jest już nagminne.
Czyli powrót do korzeni. Podwórko, planszówki, po prostu realne, a nie wirtualne życie. I z tym Państwa zostawiam. a za tydzień w Akademii Życia o tym, jak żyć z ADHD. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.